jednego.
Cześć, zapraszam na najnowsze wydanie audycji 1 na jednego. Ja się nazywam Michał Chwila, a w studiu stałe grono ekspertów.
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od tego, co najbardziej nas elektryzowało. No niestety nie pod względem sportowym, ale około sportowym, czyli sędziowanie w ostatnim meczu Barcelony z Atletico Madryt podczas 1/4 Ligi Mistrzów, a także w meczu Bayernu Monachium z Benfiką Lizboną. I tutaj pozwolę sobie na samym początku przytoczyć wypowiedź Flavio Paisho, piłkarza Lechii Gdańsk, który skomentował naszego sędziego Szymona Marciniaka, sędzie międzynarodowego, który będzie między innymi prowadził spotkania podczas zbliżającego się Euro 2016. I w ten sposób oto wyraził się skrzydłowy Lechii Gdańsk o naszym sędziu. Wiedziałem, że ten sędzia wywoła awanturę w meczu Bayernu z Benfiką. Ten pan, a raczej ten tchórz, bo ten sędzia to po prostu tchórz, nienawidzi Portugalczyków. Nie podyktował karnego dla Benfiki. Gdyby to dotyczyło Bayernu, gwiznąłby w sekundę. Nie chcę nawet mówić o kartce dla Jonasa. Ten tchórz bardzo nam zaszkodził. Brak mi słów, że ten klaun dalej sędziuje mecze na takim poziomie. No, wypowiedź bardzo ostra, bardzo jednoznaczna. No i teraz pytanie, czy krzywdząca dla naszego sędziego Szymona Marciniaka, czy rzeczywiście Flavio Paisho ma w jakiś sposób rację co do tego spotkania?
Piłkarze zawsze po przegranym meczu, tym bardziej jeżeli pojawiają się błędy sędziowskie, mają pretensje do sędziego, zazwyczaj uzasadnione, i oni nie są trenerami, oni nie są prezesami klubów, oni nie muszą tego tak ładnie ubierać w słowa, więc odpowiadają bardzo emocjonalnie. Natomiast gdyby każdy sędzia, który popełnił błąd i na którego temat wypowiadano by się w taki sposób, miał tracić swoją pozycję, powiedzmy, czy nie wiem, nawet zawód, no to w tym momencie mielibyśmy taką rotację sędziowską w europejskiej piłce, że co roku byłby nowy sędzia, może nawet my byśmy się załapali. Tak więc no tutaj uważam, że akurat tego typu wypowiedzi nie zaszkodzą aż tak mocno.
Pan Szymon Marciniak mimo wszystko ma więcej minut w Lidze Mistrzów rozegranych niż Flavio Paisho, tak? To też o czymś świadczy, tak? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli tutaj na początku tego cytatu pada słowa, że wiedziałem, że wywoła awanturę. Więc Flavio, dlaczego nie powiedziałeś tego przed meczem, jeżeli wiedziałeś, że tak będzie? A no, po trzecie, no, też mówienie, że nienawidzi Portugalczyków, tak? No, ale na przykład jak sędziował mecz Realu Madryt, bo przydarzyło się przecież z AS Romą, o ile pamiętam, sędziował Szymon Marciniak.
Tak, tak.
I nikt nie miał pretensji, że są gwizdane faule, które popełnia Cristiano Ronaldo, albo nie są gwizdane faule, które są popełniane na Cristiano, i wtedy nie padła jakaś taka, no to już zakrawa trochę o rasizm, tak? Że pan Szymon Marciniak nienawidzi Portugalczyków.
A przypomnijmy, że Cristiano Ronaldo jest Portugalczykiem. Więc tym
mówić.
Bardziej nie było żadnego komentarza w tę stronę. A teraz, kiedy gra klub portugalski, jak najbardziej.
To też nie jest taka sytuacja, że to jest pierwszy mecz Szymona Marciniaka i jakiś chłopak, który sędziował czwartą ligę, czy mecze właśnie Chwaszczyna w trzeciej lidze, nie nagle jedzie sędziować wielki turniej, bo wielki mecz. On ma bardzo duże doświadczenie, jak na polskie standardy, polskie realia. Jest jednym, u nas jest bardzo ceniony. W każdym praktycznie jakimś studiu Canal Plus, w którym się analizuje konkretne mecze, również analizuje się już nie tylko zawodników, ale również jego pracę, więc jest poddawany ciągłej kontroli. Jakby to powiedział, nie wiem, jakiś ekspert, jakby to powiedział Zbigniew Boniek, jakby, nie wiem, to powiedział jakiś międzynarodowy...
Michał Listkiewicz, który były prezes PZPN-u,
tak?
Który był sędzią międzynarodowym przecież.
To wtedy moglibyśmy mieć jakieś odniesienie do tego, czy faktycznie, a to jest troszkę taka no, burza w szklance wody.
Też mi się tak wydaje, że Flavio Paisho zbyt mocno zareagował, no później oczywiście przeprosił za swoje zachowanie. Jego wypowiedzią zajmie się komisja dyscyplinarna PZPN-u. Także możemy się spodziewać jakichś konsekwencji wyciągniętych
tylko
w stronę
skrzydłowego. Tylko wiesz, to jest kwestia, czy on przeprosił dlatego, bo w sobotę grają mecz z Ruchem, który sędziuje pan Szymon Marciniak.
To jest cały paradoks chyba tej sytuacji.
Czy teraz tak, czy on wiedział, zanim to powiedział, że Szymon Marciniak będzie i naprawdę tak uważał, czy chciał go trochę sprowokować, bo teraz może, w sumie z drugiej strony, teraz może każdy faul, który popełni Flavio Paisho, zaraz można mówić...
Który zostanie odgwizdany,
tak,
zostanie uznany za
Flavio
rasizm,
zaraz
tak?
Może mówić, zemsta. Że jest dyskryminowany, że to jest zemsta, więc to jest bardzo też takie, uważam, zagranie troszkę PR-owe, troszkę takie, no już, to już wpływa na mecz z Ruchem, a już mówiliśmy w poranku o tym, jak ważny jest to mecz dla Lechii, dla Ruchu, więc jeszcze takie podgrzewanie tej atmosfery od tej strony, no trafił nam się chyba nowy Mourinho, który już te mind games w środku
tylko
tygodnia.
Patrząc na jakość, na klasę José Mourinho a Flavio Paisho, więc myślę, że tutaj to jest, pozostawiamy to bez odpowiedzi
tu
czy bez komentarza.
Duży cudzysłów.
Duży cudzysłów, bo myślę, że nie warto tego komentować. No i miejmy nadzieję, że Flavio Paisho, mimo wszystko doświadczony piłkarz, bo już 30-letni, pohamuje swoje emocje w meczu z Ruchem Chorzów, który odbędzie się jutro o godzinie 18 na stadionie Energa Gdańsk, no, pokaże tą prawdziwą piłkarską złość, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast no, mecz Barcelony z Atletico Madryt, śledziłem go bardzo uważnie i powiem szczerze, że byłem dość zażenowany poziomem sędziowania, bo o ile myślę, że do pracy Szymona Marcinienka nie powinniśmy mieć żadnych pretensji, bo rzeczywiście sobie poradził z presją również, mimo wszystko jest to ćwierćfinał Ligi Mistrzów, no ale sędzia, pan Brych, no zupełnie odstawał poziomem swojego sędziowania co do klasy zawodników biegających po boisku.
No właśnie to jest niesamowite, bo to nie jest sędzia też jakiś pierwszy, lepszy, to już doświadczony facet.
Tak, on miał świetny mundial dokładnie. 2 lata temu.
Tak, on przecież sędziował na mundialu, sędziował finał Pucharu Ligi Europejskiej, gdzie grała Sevilla. Zresztą po tym finale też pojawiły się głosy, że tam niesłusznie faworyzował Sevillę i jego praca nie była taka, jaka być powinna. Natomiast no, ten mecz to ogólnie był taki festiwal pomyłek sędziowskich i to z każdej strony, i tych liniowych, i tego głównego. Kartki z kapelusza albo brak tych kartek.
No patrząc na liczbę czerwonych kartek, no powiem tak, ja uważam, że Torres nie powinien dostać drugiej żółtej kartki. Nie zasłużył na to, bo to znaczy, nie był
inaczej,
faul.
Jeżeli Torres dostałby tą drugą żółtą kartkę, bo nie można powiedzieć, że nie powinien, bo z drugiej strony no faul był faulem od tyłu, był dość dynamicznym, wiedział, że ma żółtą kartkę, to był też, no, to nie był na przykład 10, czy powiedzmy 15, czy 20 metr, to było gdzieś w środku boiska, więc to też było bardzo głupie zagranie ze strony Torresa. Ale później sędzia powinien być konsekwentny i analogicznej sytuacji powinien pokazać kartkę Busquetsowi, czego chyba po 3 czy 4 minutach nie pokazał, tak?
Nie pokazał drugiej żółtej dla Busquetsa.
Znaczy to wtedy była pierwsza, a później chyba dostał
żółtą,
powinien dostać, ale...
Busquets, jeżeli Torres dostaje czerwoną kartkę, powinien Busquets również. No i przede wszystkim Luis Suarez powinien dostać czerwoną kartkę za uderzenie łokciem obrońcy Atletico Madryt zupełnie wtedy, kiedy obrońca nie miał tej piłki i Suarez też nie miał.
Mówisz o tej sytuacji
z pola karnego.
To nie był łokieć, to było odepchnięcie, dobrze, ale, Michał też nie dramatyzuje.
Ale dostał prosto
oczywiście
w twarz.
I powinien... Nie dostał w twarz, dostał
znaczy,
w park.
Został tak bardziej
został
odepchnięty,
tak,
może
został
nie został trafiony w twarz.
Przecież
ale...
nie był uderzony w twarz. Został odepchnięty, to prawda. Nieprzepisowe zagranie jak najbardziej. Na czerwoną może nie do końca, ale Suarez tak sobie zbierał cały mecz tych
sytuacji
różnych.
Powinien czerwoną dostać.
Ostatecznie w ogólnym rozrachunku tak, tylko że też, no to jest oczywiście niedociągnięcie sędziego głównego, no bo on jest od tego, żeby egzekwować te wszystkie sprawy i ogólnie widzieć to, tak? Ale on sam na boisku nie jest. Ja się pytam w tym momencie, gdzie są liniowi, gdzie są sędziowie zabramkowi, którzy przecież też funkcjonują.
Gdzie jest ten w ogóle mityczny sędzia techniczny, który ma jakikolwiek wgląd
podobno,
i tak dalej.
Tak,
tak?
Podobno on tak istnieje. Robi coś oprócz tego, że pokazuje literki i uspokaja trenerów. Przepraszam, cyferki. Natomiast mówię, no ale gdzie są też sędziowie zabramkowi? Przecież oni nie stoją tam tylko po to, żeby 90 minut patrzeć na linię bramkową, tak?
No, pole karne też pamiętamy jakby... mecz między Legii Warszawa z Lechem Poznań, kiedy tak, ale... to jeden z piłkarzy Legii jest prawie 1,5 metra za linią, a sędzia nie gwizdnął, że jest aut bramkowy.
Po to właśnie są chyba ci sędziowie, żeby oni troszeczkę odciążyli też sędziego głównego i liniowych. Natomiast jeżeli oni wszyscy nie funkcjonują, no to jest problem ogólny jakby całej instytucji sędziowania w Europie. Tak?
Bardzo
no
bo... ciekawe też jest to, co powiedział Luis Suarez po meczu. Dziś widziałem taką wypowiedź, że on uważa, że ta czerwona kartka po pierwsze właśnie no, troszkę wypaczyła całą
tak,
grę.
No, czytałem to
i
też.
Chyba też tam wspomniał, że powinien być sędzia bardziej konsekwentny i Barcelonie też należała się, były momenty, że mogli skończyć mecz w 10, że mogłoby się skończyć wyrównanie. Myślę, że to jest chyba, bo już pomijając sam fakt, czy powinien dać drugą żółtą, czy nie powinien, mnie najbardziej boli niekonsekwencja, bo teraz tak jak powiedział Piotr, no co możemy teraz zrobić? Albo odsuwamy sędziów i sędziują same maszyny i ustawiamy fotokomórki, jakieś czujniki i tak dalej i wtedy mamy, łącznie z, jak już rozmawialiśmy kilka tygodni temu z tymi challenge'ami i mamy wtedy pełen automatyzm i nie ma wtedy miejsca na błąd ludzki po prostu. Albo musimy tak doprecyzować przepisy, żeby każde dotknięcie każdej części ciała było określone. Czy bark można kogoś popchnąć, czy w szyję, czy szyję już liczymy jako twarz, czy w klatkę piersiową, jak się dostanie z pięści, a jak się dostanie z łokcia, to jest tak samo. Myślę, że to też jest kwestia bardzo dużego dopracowania
tak,
przepisów.
Bo przepisy w ogóle dotyczące fauli są niezwykle luźne, tak, do interpretacji bardzo dużej, tak, bo w świetle przepisów Torres mógł dostać tą żółtą kartkę, mógł dostać upomnienie słowne, a równie dobrze dostać czerwoną bez drugiej żółtej. Tutaj tak naprawdę, bo te przepisy w ogóle nie są spójne. To jest wszystko w gestii sędziego tak naprawdę.
Właśnie tam cały czas pojawia się słowo interpretacja.
Dokładnie.
I to jest właśnie, no to jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie, no, co innego, jeżeli mamy jakiś mecz, załóżmy, no, drużyny środka tabeli, gdzie już mamy wynik 4-0, tak? I nie pokazanie jednej żółtej kartki tak naprawdę upłynni grę i to jest wybaczalne, ale no nie w meczu o taką stawkę, na takim stadionie, przy tylu ludziach, tam 100 tysięcy ludzi siedzi i czeka No i to też nie była decyzja, no jednak coś takiego wyrzucenie zawodnika, a później niewyrzucenie zawodnika tak wpływa jednak w piłce nożnej, to nie jest jak w siatkówce, nie podyktowanie komuś jednego punktu, tak? Czy dwóch.
Czy można w takim razie jasno powiedzieć, że sędzia wypaczył wynik tego spotkania przez swoje błędne decyzje i swoją niekonsekwencję i złą interpretację?
Ja bym to zrzucił nie na sędziego, ale na sędziów ogólnie, no bo to on tam nie był sam na boisku.
Określmy, czy sędziowie, zespół sędziów składający się z liniowych, zabramkowych, głównego i technicznego wypaczyli wynik tego spotkania? Czy przebieg, może nie wynik, ale przebieg?
Na pewno mieli olbrzymi wpływ na to, co tam się działo, tak? Bo wypaczenie to też trudno nam stwierdzić, czy gdyby Torres nie zszedł, czy by te bramki nie padły, bo tego nie wiemy, tak? Ale na pewno mieli...
Na pewno gra wyglądałaby inaczej.
Tak, gra wyglądałaby inaczej.
Bo Atletico przestało zupełnie atakować.
Tak, i na pewno zupełnie inaczej ten mecz by przebiegał i możliwe, że zupełnie inaczej by się skończył. Tego na razie nie wiemy, się nie dowiemy. Natomiast no, mieli olbrzymi wpływ, zdecydowanie.
No, to zawsze mówi się, że jeżeli prawdziwi mistrzowie potrafią zawsze radzić sobie w 10, potrafią grać przeciwko sędziom, to jak jeżeli zespół jest lepszy, to potrafi to udowodnić. No, mieliśmy sytuację chociażby z poprzedniej Ligi Mistrzów, gdy Zlatana wyrzucono w meczu z Chelsea.
No to też był niesamowity
też,
popis.
Też nie powinien dostać tej czerwonej kartki. Tam od razu z marszu dostał czerwoną kartkę. Nie powinien dostać. No i Chelsea przegrało z PSG, tak? Potrafili je na PSG, potrafiło grając w 10, potrafiło wygrać ten mecz. Więc tutaj też jakby nie można zawsze tłumaczyć się, bo to jest dobra wymówka dla, jak jesteś trenerem, jak masz gorszy dzień, jak jesteś kibicem, rzucić to na sędziego, tak? No prawda jest też taka, że Atletico kompletnie odpuściło atak. Tam może były ze 3-4 okazje, jakieś stałe fragmenty. I te bramka ta pierwsza bramka dla Barcelony to była po prostu kwestia czasu, bo tam było tyle sytuacji. Tam...
Właśnie to też było dziwne, no bo faktycznie sędzia zagrał przeciwko Atletico jak najbardziej, ale Atletico już się poddało po tej błędnej decyzji. Można dyskutować o tym po meczu, ale w trakcie meczu nie wolno skupiać się na sędziowaniu.
Z drugiej strony, Atletico miało już jedną bramkę, licząc, że to tak był mecz, tak naprawdę im wystarczy teraz tylko jedna bramka. I ta jedna, którą zdobył Torres, jest już liczona podwójnie. Tam w przypadku remisu oni są w najlepszej pozycji, tak? Bo grali na wyjeździe.
Oni już nawet nie próbowali kontrować, to jest też chyba
No może problem. Takie właśnie było założenie, żeby przegrać, bo oni już może liczyli na to, że już jest mecz po meczu i żeby przegrać jak najmniejszą ilością goli.
No i tak też się stało, przegrali 1-2, ale o konkretnych meczach Ligi Mistrzów porozmawiamy za chwilę. Natomiast po przerwie weźmiemy na warsztat opublikowany dzisiaj ranking UEFA odnośnie najsilniejszych lig w Europie.
Jeden na jednego.
Tak jak wspominaliśmy przed przerwą, czas na zajęcie się rankingiem UEFA. Najsilniejsze ligi w Europie, no to cały czas niezmiennie Hiszpania, Niemcy, Anglia, Włochy, Portugalia, Francja, to wielka szóstka, czy inaczej określona do Portugalii wielka piątka. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że na miejscu pierwszym króluje Hiszpania, patrząc na zespoły, które grają w półfinale Ligi Mistrzów, czyli Real i Barcelona, które od 4 sezonów zawsze się znajdują w najlepszej czwórce. Natomiast według nowego rankingu i patrząc na poprzedni, Bundesliga powiększyła swoją przewagę nad Premier League. No i pytanie, czy Anglia, patrząc na ten ranking i na ten bardzo zmieniający się, na niekorzyść niestety Anglików ranking, jest w stanie rywalizować z zespołami z Niemiec i Hiszpanii?
Po pierwsze powiem tak, żaden ranking tak naprawdę nie oddaje faktycznej sytuacji, bo każdy sezon, sami wiemy, jest inny, nawet czasem potrafi dochodzi do takich sytuacji, że mamy drużynę, chociażby jak Piast Gliwice, który był rewelacją jesieni i nagle po zimie okazuje się, że to jest zupełnie inny zespół. To akurat naszego podwórka podałem przykład, ale według rankingów przecież FIFA, no Belgia była najlepszą prezentacją na świecie, tak? A zupełnie co innego pokazali na mundialu. Ale już wracając do twojego pytania, zauważ, no na przykład Włochy są czwarte, a finalistą Ligi Mistrzów był Juventus. Francja jest szósta, PSG bije się w ćwierćfinale i jest faworytem nadal tego dwumeczu z City. Jeżeli chodzi o Anglię, myślę, że oni tutaj bardziej skupiają się na tym, nie żeby gonić Niemcy czy Hiszpanię, ale żeby uciec Włochom. To jest chyba najważniejsze, żeby nie stracić tego czwartego miejsca, które nadal Anglikom zagwarantuje grę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Bo teraz walka jest straszna, na 6 kolejek do końca jest o to czwarte miejsce. I jeżeli oni by stracili to czwarte miejsce na rzecz Włoch, no co z tego rankingu widać, no jest jednak ta przewaga jest spora, no to by dopiero byłoby jakaś strata dla angielskiego futbolu. Wtedy odeszłyby jakieś fundusze, ten jeden zespół by na pewno stracił, bo wiadomo, nieporównywalne są kwestie finansowe Ligi Mistrzów, a Ligi Europy. Więc myślę, że tutaj Anglicy głównie się skupiają na tym, żeby nie gonić Hiszpanów czy Niemców, a żeby właśnie wygrywać z Włochami, żeby być lepszym na tym polu.
A to nie obniża w pewien sposób jakości angielskiej piłki, że trzeba uciekać przed zespołami z danego kraju, a nie gonić te najsilniejsze drużyny z Niemiec, właśnie Hiszpanii.
No czy to prawda jest taka, że widzimy ostatnie 4, 5, 6 lat nawet jest bardzo niefortunne dla angielskiego futbolu. Jeszcze pamiętam przecież lata 2009-10, gdy w ćwierćfinale mieliśmy 3 angielskie zespoły, więc wiedzieliśmy, że w finale na pewno zagra jakaś angielska drużyna. Myślę, że teraz bardzo ciekawa kwestia została poruszona. Bardzo dużo klubów angielskich zmienia trenerów, tak? Mamy Kloppa w Liverpoolu, mamy Guardiolę w City.
Mamy Beniteza w Newcastle.
Nie mówimy o klubach Championship. Mówimy o klubach Premier League. Ale również mamy przecież już potwierdzone Antonio Conte obejmie Chelsea.
Tak? Guardiola w Manchester City.
No to już wspominałem, tak? No i jeszcze tak. Jest United, cały czas coraz więcej się mówi o Jose Mourinho, tak?
Więc w Arsenalu Jose Mourinho też mógł
być ten tutaj zespół. Czekamy.
Jednym i drugim potrzebna jest dobra zmiana.
To
tak więc.
Czekamy, aż Arsene Wenger chyba biodro sobie złamie, żeby tam coś musiało się zmienić. Ale prawda jest taka, że teraz mamy 4 nowych trenerów, którzy od tego okienka poukładają drużyny po swojemu. No i teraz czy to się przekłoży na ligę, właśnie na Ligę Mistrzów? Sądzę, że tak, bo to są wielkie nazwiska i Klopp, i Guardiola, i nawet Conte. To są ludzie, którzy żyją piłką. Oni, jak postawią, dla nich na przykład wygranie, chociaż w przypadku Liverpoolu to było wielkie osiągnięcie, bo oni przez ostatnie 25 lat nie zdobyli mistrzostwa. Ale zdobycie mistrzostwa dla Manchesteru City może już nie być wystarczające. Tak samo jak Bayern zatrudniał Guardiolę, żeby on wygrał Ligę Mistrzów. I myślę, że taki sam cel będzie tutaj. Więc ja mam nadzieję osobiście, że za 2-3 lata będzie więcej tych angielskich drużyn.
Czyli odwróci się ta proporcja, że to jednak angielska piłka wróci na te właściwe
tory.
Tak, ale
też z drugiej strony widzimy sytuację, gdzie drużyny ewidentnie też 4., 5. miejsca wolą odpuścić sobie mecze w Europie na rzecz meczy w lidze, ponieważ zajęcie 5., 6. miejsca w lidze jest lepiej premiowane finansowo niż gra nawet w półfinale Ligi Europy. Tak? Przecież West Ham przed sezonem przegrał bodajże z pierwszoligowym drużyną z Litwy, tak? Więc, a teraz walczą o 4. miejsce. Potrafią pokonać Tottenham, potrafią pokonać Manchester United, więc to też pokazuje, jeżeli oni mogą więcej zarobić, będąc na 6., 7. miejscu w lidze, no to też trzeba może zmienić jakby sposób finansowania Ligi Europejskiej.
Żeby była bardziej atrakcyjna.
Może gdzieś tutaj jest problem.
Po przerwie to, co najciekawsze, czyli mecze w Lidze Mistrzów, a tutaj tych emocji naprawdę było sporo, zaskoczeń również.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie i 5 kwietnia, czyli 3 dni temu odbyły się 2 spotkania. Bayern Monachium pokonał 1-0 Benfica Lizbona po golu Vidala. Natomiast Barcelona, o którym już meczu rozmawialiśmy, pokonała 2-1 Atletico Madryt. Tutaj Suarez zaliczył dublet i Torres dołożył 1 bramkę. Natomiast dzień później Wolfsburg pokonał Real Madryt 2-0. Gole Rodrigueza i Arnolda, a także PSG zremizowało 2-2 z Manchesterem City. Gole Ibrahimowicza, Rabiota, De Bruyne i Fernandinho. No i pierwszy mecz Bayernu z Benficą. I chyba najbardziej nas rozczarowała postawa Bayernu Monachium. Spodziewaliśmy się tutaj szybkiej gry, wysokiego wyniku, deklasacji Benfiki i spokojnego rewanżu. Wcale tak nie musi być.
No właśnie, ja spodziewałem się takiego dobrego meczu ze strony Bayernu. Pokażą tą swoją siłę i zaprezentują się jak najlepiej, w końcu faworyci do tytułu mistrza Ligi Mistrzów. Natomiast mecz troszkę rozczarowujący, tym bardziej, że jakby wizja rewanżu w Lizbonie, w momencie kiedy wiemy, że Benfica potrafi zaskoczyć i to nie jest klub byle jaki, tym bardziej, że gra w ćwierćfinale, więc nie wziął się tam znikąd. Wszystko się może w tym rewanżu wydarzyć. No mnie tylko troszeczkę bawi fakt, że jedyną bramkę strzelił Vidal, czyli ten, który podobno tam sprawia najwięcej problemów, przytył, pije.
I jest pierwszy do sprzedania.
Do sprzedania.
Tak, tak, dokładnie. A to on zapewnił im ten
to może właśnie pokazał odchodzącemu Guardioli, że jednak...
A może już podbija swoją wartość.
Tak, albo nawet z brzuszkiem i pijąc można strzelać bramki, tak?
Zdecydowanie, a może Carlo Ancelotti, patrząc na jego gabaryty,
Jadę na testy do Bayernu. Znaczy, jeszcze tak wracając do tego, co powiedział Michał, liczyliśmy na szybką grę i dużo goli, dostaliśmy po prostu szybkiego gola. No. to wszystko.
I myślę, że to jest chyba najlepsza puenta tego spotkania. No w rewanżu wcale nie będzie tak kolorowo, jeśli chodzi o postawę Bayernu Monachium. Tutaj bym spodziewał się zażartej walki, bo to jest raptem 1-0 i tutaj gol dla Benfiki może wiele zmienić.
Przecież w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów Bayern, grając z FC Porto, bodajże szczebel tak. niżej, tak? W 1/8 przegrał właśnie, to było sensacją, przegrało 2-0 na stadionie w Portugalii. Analogiczna sytuacja do meczu, który odbył się w środę, ale jak sam wiesz kto, sam tak, wiesz tak. z kim. Ale i więc wracając, również właśnie pokazali, że te portugalskie stadiony nie do końca im służą. Co prawda potem FC Porto bodajże chyba z 5 czy 7-0 tam roznieśli. No ale z Benfiką może być trudniej.
Ale tu jest odwrotna sytuacja, bo rewanż jest w Portugalii, więc...
Więc analogicznie, jeżeli tam było 2-0...
Każdy gol Bayernu musi być odpowiedzią 2 gole Benfiki, także wcale nie musi być tak kolorowo.
Czyli teraz tak, jeżeli tam były 2-0 i odrobili 7-0, to jeżeli tu jest 1-0, to spodziewamy się, że tam będzie około 6-0 dla Benfiki.
No, idąc tym tropem, tak, jak najbardziej.
A chcielibyśmy chyba zobaczyć, żeby Benfica jednak przeszła dalej, bo do Bayernu żeśmy się przyzwyczaili, to byłoby niemałe zaskoczenie, gdyby Guardiola odpadł w ćwierćfinale i jaki to byłby sygnał wysłany szejkom, którzy przecież sponsorują Manchester City.
Ja już sobie wyobrażam tego prezesa Bayernu, który krzyczy, że jak to jest możliwe, żeby drużyny tego formatu odpadały tak szybko na rzecz takiego czegoś jak Benfica. To już tak było przecież po meczu... Dokładnie, przecież tak było po meczu z Juventusem, kiedy Juventus odpadł i jak w ogóle można było dopuścić, żeby dwie takie firmy spotkały się...
Teraz.
Już mnie wybiłeś, już myślałem, że... Nie, chodzi mi o to, że teraz właśnie w poprzednim fazie w fazie pucharowej, jak odpadł Juventus na rzecz Bayernu, już wtedy przecież prezes Bayernu mówił, że to jest nie do pomyślenia, żeby taka firma tak szybko odpadała.
Ale Michał mówi, że przyzwyczailiśmy się do Bayernu, chciałbyś zobaczyć finał, ty, taki piewca tych wielkich meczów właśnie, że powinny grać wielkie firmy. Przecież jak rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić taką elitarną Ligę Mistrzów, byłeś za, chciałbyś oglądać finał Benfica-Wolfsburg?
Absolutnie nie wiem, że do takiego finału nie dojdzie.
Bo Benfica może odpaść, Wolfsburg natomiast niekoniecznie. I właśnie tutaj mecz, który odbył
sami
się później.
Sami wiecie z kim?
Tak,
sami wiecie
Wolfsburg,
gdzie?
Sami wiecie kim.
Drodzy słuchacze, jestem tutaj po prostu zmaltretowany tylko dlatego, że moje serce jest białe, a nie w kolorach niebieskich, czy granatowo-bordowych, czy także nie mam
tylko dlatego
w sercu, jak kanonierzy.
Tylko dlatego, że masz białe serce, a nie żadne inne powody.
Żeby oddać honor Grand Derby, właśnie, chwilkę o tym tylko powiedzmy dwa słowa. Jak się czujesz, Michale? Jak się czułeś do wtorku?
Do wtorku czułem się bardzo dobrze.
Dziękuję.
Potem po tym cudzie wrócili do normy i Wolfsburg wygrał, sami wiecie kim, sami wiecie ile, natomiast no mecz zaskakujący na pewno w swoim przebiegu, w wyniku zdecydowanie też.
Miałem wrażenie, że po prostu piłkarze Realu Madryt wyszli z założenia, że jest to zespół o klasę albo dwie niżej, no bo patrząc na budżet, patrząc na stadion, patrząc na piłkarzy,
to rzeczywiście to,
tak jest.
O czym mówiłeś tydzień temu.
Tak, zlekceważyli.
Zlekceważą Barcelonę, a oni zlekceważyli Wolfsburg.
Barcelony wątpię, żeby zlekceważyli. Oni mogli piłkarsko dojdzie do starć w czasie meczu, jak najbardziej. Nie okażą szacunku Barcelonie, no bo to są wielkie derby. Derby Europy, czy derby nawet świata, czasami tak nazywane. Chociaż w przypadku z Wolfsburgiem, no ten mecz był dramatyczny w wykonaniu królewskich i myślę, że przydomek królewski akurat w przypadku tego jednego spotkania absolutnie się nie należy.
No, tego jednego spotkania, tego Realowi jednego Madryt. Sezonu. Natomiast...
Sezon jeszcze nie stracony. Przypominam, że Real wygrywając Ligę Mistrzów był na trzecim miejscu i teraz pokonał Barcelonę.
Jest minus 7 w Madrycie. Natomiast temperatura nie fajna. Natomiast no, mecz dziwny, rewanż w Madrycie. No tutaj na pewno wszyscy
jest
fani.
Jest możliwa repontada?
No moim zdaniem jest, tak? No bo Real
Czyli
zawsze...
Czyli Florentino Perez zrobił to z czysto marketingowych względów.
Żeby więcej biletów sprzedać? Powiedział...
88 tysięcy kibiców pracuje. Na Santiago Bernabeu.
Zidane, przegraj 2-0, tak? Przegraj wszystkie mecze i zaskoczymy przeciwnika w finale, jak mawiał
tam,
Janas.
Przecież tam był Casemiro czy Danilo? Któryś z nich tak fantastycznie czyścił w Grand Derby.
Casemiro.
Tak. No to przecież Casemiro pewnie biegnie, jeszcze mówi, jeszcze trzecią dadzą radę, jeszcze trzecią, będzie lepiej, będzie fajniej.
Znaczy powiem tak, jeden mem mi się bardzo spodobał po meczu w Wolfsburgu z Real Madryt, jest twarz Florentino Pereza i podpis. Nie po to posmarowałem, żebyście grali z Wolfsburgiem w 1/4, żeby potem mi odpaść z tym meczem.
To widziałem lepszy. Perez dzwoni i mówi tak. Halo, dajcie mi tego Lewandowskiego na 9 minut.
Dobrze.
Natomiast drugi mecz, no PSG z
najważniejszy.
Manchesterem City, tutaj król Ibra, no choć taki nie do końca król, bo mógł strzelić gola z karnego. Nie udało się, ale w rozmowie przed wejściem do studia, Piotrze, powiedziałeś, że on specjalnie nie strzelił tego karnego, żeby oczywiście jakiekolwiek dać iluzoryczne szanse Manchesterowi City na możliwość chociaż zremisowania.
Wszyscy dobrze wiemy, że król Zlatan jest wielkim gwiazdorem i on uwielbia tworzyć show, więc on po prostu z premedytacją nie strzelił tego karnego, żeby już kibice tutaj mieli białą gorączkę. Z premedytacją dopuścił do wyniku 2-2 tylko po to, żeby stworzyć jeszcze lepsze show w rewanżu, który oczywiście PSG wygra bez najmniejszych problemów. Jeszcze odkąd koło króla biega Dawid Podsiadło i strzela w dobrą stronę, no to już jest doskonale po prostu, więc moim zdaniem tutaj
ale zauważmy, przecież on tak zmarnował karnego.
Mówimy oczywiście o piłkarzu Rabiot, tak? Więc sobie...
Wygooglujcie go sobie, drodzy.
I sprawdźcie sami, to na pewno jest Dawid Podsiadło, tylko udaje.
A propos Zlatana, tak? No on zmarnował tego karnego, ale zauważmy, przecież pierwsza
bramka. Nie, on go celowo nie wykorzystał.
Tak, przepraszam. On pozwolił Hartowi go obronić.
Tak.
Ale zauważmy, z jaką łatwością zdobywa bramki. Przecież pierwsza bramka dla PSG, no przecież on tylko podszedł, dołożył ten but.
No widać było, że obrońca czuje respekt, podchodzi, trzeba mu oddać pola, tak? Także no to wszystko się wydarzyło.
Jeszcze tak a propos, może musimy zrobić taki kącik o Zlatanie. Mam taką ciekawą wypowiedź. Zlatan Ibrahimović brał niedozwolone leki podczas gry w Juventusie, oskarża szwedzki lekarz od przygotowania fizycznego. Agent Szweda, to w ogóle też jest super postać, jeżeli chodzi o agent Balotelliego, agent Zlatana, odpowiedział. W jednym sezonie Szwed był poddawany testom na doping od 15 do 20 razy. Te wszystkie oskarżenia są żałosne. Ibra nie brał żadnych leków. On nie potrzebuje nawet aspiryny.
No i to chyba mówi wszystko o królu piłki nożnej.
PSG, mimo że na własnym stadionie straciło 2 gole, to patrząc czysto matematycznie, to Manchester City jest w lepszej sytuacji przed rewanżem, a mimo to stawiasz dalej na tych szejków, a nie tamtych.
Patrząc czysto sportowo, to PSG ma Zlatana, więc oczywiście, że szanse są dużo większe po stronie Paryżan. I ja tutaj w ogóle nie widzę innej sytuacji niż zwycięstwo PSG.
Zagra mistrz Francji z drużyną z 4. miejsca, tak?
No i tutaj...
Która gra na tyle słabo, że Arsene Wenger będzie zdenerwowany, jak na koniec sezonu nie zajmie tego 4. miejsca, powie... Przeklęty Aguero, no.
Zabrał mi moje 4. miejsce. Nie, ale no faktycznie strata 2 bramek na własnym stadionie, no to jest duża szansa dla City, duży strach na pewno dla Paryżan, no bo wystarczy tak naprawdę jeszcze postrzelać 1 bramka City i w tym momencie już Paryżanie mają bardzo duży problem. No jak to wyjdzie, no zobaczymy. Natomiast ja oczywiście całym sercem za Zlatanem i on to musi wygrać i strzelić najlepiej hat-tricka, jednego plecami, jednego stopą, a trzeciego zębami.
A czwartego super. Z ławki rezerwowych już.
Tak, o. Też ja,
to
dobrze.
Jędrzejczyk chyba miał tą cieszynkę, tak? Że on strzelił bramkę i pobiegł. To on wróci ze stadionu i strzelił bramkę. No ale powiedz Michale sam, no, czy też nie uważasz, że mimo wszystko no Real też dalej jest faworytem tego. To właśnie to jest ciekawe, że Real mimo tego, że przegrał,
jest
mieliśmy
faworytem.
Mieliśmy mówić.
Ten
pomidor.
Zespół.
Pomidor. No już się słowo się rzekło. Real jako, że przegrał i PSG mimo, że zremisowało, no chyba nadal też
uważamy ich za faworytów tego spotkania. No ja powiem tak, wierzę oczywiście, bo serce jest cały czas białe w remontadę. Ale powiem tyle, no nie zdziwiłbym się, gdyby Real stracił w głupi sposób 1 gola na Santiago Bernabeu i wszystkie marzenia co do 11 triumfu, czy w ogóle, może inaczej, najpierw awansu do półfinału zostaną stracone. No wątpię, że Real będzie w stanie strzelić wtedy aż 4 gole na Bernabeu, żeby myśleć o awansie.
Cytując klasyka, gdyby Real stracił bramkę u siebie, no to byłby dramat po prostu, więc...
Ja myślę, że to jest najlepsze zakończenie naszego dzisiejszego programu. Mamy też dla was konkurs, który ogłosimy też na Facebooku, ale teraz już go zapowiemy. Do wygrania z karnet Beactive.
Dotyczą Ligi Mistrzów. Szczegóły w poście na Facebooku.
Tylko tyle, że będziecie musieli się zabawić w typera.
Tak, z 4 zespołów chcielibyśmy, żebyście wytypowali, kto dalej awansuje do półfinałów. 4 zespołów, jeżeli traficie 3, macie przyznany karnet. Oczywiście edytowane posty nie będą liczone. I prosimy, aby cała rodzina Michała Filii tam nam nie postowała, bo mam tylu znajomych po prostu, że już wystarczy. Serwery nam się zawieszają po prostu po każdej audycji
tak,
z udziałem.
I rozwiązanie tego konkursu za tydzień w audycji 1 na 1 po godzinie 19. Za dzisiejszy program dziękuję.
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.